Pokój dobry, Hubert Czarnocki. Gościem dzisiejszej audycji jest Agnieszka, z którą porozmawiam między innymi o tym, czy każdy musi przeżyć spektakularne nawrócenie, czy nasza relacja z Bogiem cały czas jest taka sama i jak usłyszeć Jego głos. Cześć.
Cześć.
No więc jak to jest? Każdy musi przeżyć jakieś spektakularne nawrócenie?
No akurat ja nie przeżyłam takiego spektakularnego nawrócenia, więc myślę, że nie każdy. Każdy ma swoją drogę i Pan Bóg ją tak prowadzi, jak to zaplanował.
A kto tobie pierwszy raz powiedział o Bogu?
Rodzice i babcia. Ja pochodzę z rodziny, która od początku była blisko Boga, więc cały czas w domu były obecne takie wartości chrześcijańskie.
I to raczej była taka wiara tradycyjna, czy mogłabyś powiedzieć, że to był taki żywy domowy kościół?
Na początku to był domowy kościół, tak mi się wydaje, ponieważ moi rodzice i ja jako dziecko i rodzeństwo byliśmy we wspólnocie. Później
A co to była za wspólnota?
Wspólnota rodzin. Mhm. Później już rodzice przestali chodzić do tej wspólnoty, więc bardziej ta wiara stała się taka tradycyjna, czyli niedzielę, święta w kościele. No i takiej żywej wiary już raczej nie było.
A jakie wyobrażenie na temat Boga ty miałaś w młodości?
Ja myślę, że po prostu to jest taki jeden z elementów, który jest obecny w życiu każdego człowieka, czyli że Bóg jest, że chodzimy do kościoła, ale jako młoda dziewczyna w okresie gimnazjum nie miałam relacji z Bogiem. To znaczy nie rozmawiałam z Nim, nie wiedziałam, że On jest tak blisko. Po prostu traktowałam to jako obowiązek, taki obowiązek co niedzielny, świąteczny.
Czyli wcześniej, nie wiem, nikt nie powiedział ci, że można mieć z Nim żywą relację?
Myślę, że to się w trakcie lat tak jakoś zaniedbało w naszej rodzinie. Moja rodzina przeżywała też trudne momenty, ponieważ mój brat starszy zmarł i właśnie wtedy chyba moi rodzice przestali chodzić do wspólnoty i ta wiara też zaczęła tak pomału umierać. Taka żywa wiara.
Ty potem dołączyłaś do Oazy, tak?
Ja zostałam zaproszona podstępem przez księdza do Oazy.
Jakim podstępem?
Ja nie chciałam chodzić do wspólnoty, bo mi się zawsze coś źle kojarzyło, że tam są tylko starsze panie, które odmawiają różańce. Ja byłam zawsze bardzo aktywna i tańczyłam i trenowałam różne rzeczy i chodziłam do harcerstwa, więc stwierdziłam, że nie mam czasu na wspólnoty. I ksiądz zastosował taki podstęp, powiedział, że da mi zdjęcia na płycie, na których bardzo mi zależało, pod warunkiem, że przyjdę na spotkanie wspólnoty. Ja się bardzo długo opierałam, przychodziłam po mszy do zakrystii, prosząc, żeby ksiądz mi wydał tą płytę, ale ksiądz się upierał, że tylko na spotkaniu wspólnoty. I w końcu podjęłam decyzję, pójdę na to spotkanie, ale tylko na chwilę, żeby zabrać płytę i wyjdę. Nie zostanę nawet 5 minut. No, ksiądz znowu zastosował podstęp, powiedział, że teraz nie ma czasu, bo przygotowuje różne rzeczy i żebym usiadła i poczekała. No i tak usiadłam i spotkanie wspólnoty się rozpoczęło i już zostałam.
Co dobrego cię w tej wspólnocie spotkało?
Przede wszystkim pierwsze zaskoczenie to, że są ludzie, których znam z widzenia, z osiedla, których się nie spodziewałam tam spotkać. I od razu relacje, które mogłam odnowić. Ludzie z podstawówki, z przedszkola nawet. I wszyscy otwarci, tacy zadowoleni, że tam jestem, że mnie tam widzą, zdziwieni, zaskoczeni. A później zaczęła się formacja, to znaczy właśnie wyjazd na rekolekcje, poznawanie Boga bliżej, czytanie Pisma Świętego. Takie rzeczy, których ja wcześniej nie znałam, czyli na przykład to, że można wyjść na spacer z Pismem Świętym na tak zwany namiot spotkania i tam spotkać się tylko osobiście z Bogiem. To była zupełna nowość dla mnie i bardzo mi się to podobało.
Ty powiedziałeś, że spotkałaś tam ludzi, których znałaś z osiedla. Oni tak w życiu codziennym nie mówili sami z siebie o Bogu, że dopiero na miejscu odkryłaś?
Tak. To znaczy, to byli ludzie, których ja znałam z wcześniejszych lat, na przykład z szkoły podstawowej. I już wtedy byłam w gimnazjum przełom liceum, więc już tych ludzi nie widywałam na co dzień. Tylko się mieliśmy na osiedlu i nie trzymaliśmy takiego bliskiego kontaktu.
Właśnie. Czyli w ruchu światu życie tam miał miejsce jakiś przełom?
Tak, to był taki pierwszy moment, kiedy właśnie odkryłam, że Bóg jest blisko i że można z Nim rozmawiać i po prostu taka zupełna inna jakość wiary, że to nie jest tylko suchy obowiązek i idziemy do kościoła, żeby ta godzina minęła, tylko idziemy się spotkać rzeczywiście z Bogiem.
Kiedyś na stronie Gościa Niedzielnego znalazłem taki tekst Marcina Jakimowicza, który wspominał swoją młodość i opowiadał o swojej przynależności do ruchu Światło Życie. I mówił, że on przeszedł wszystkie stopnie oazy, nie wiem jak u ciebie było, ale on przeszedł wszystkie stopnie oazy i jemu nikt wspominał, nie powiedział, że z Bogiem można się kłócić. Mhm. Ty też tak miałeś, czy nie?
Tak, ja też tak miałam długo, że nie kłóciłam się raczej z Bogiem, aż do pewnego momentu już w późniejszym etapie mojego życia, kiedy wydarzył się taki trudniejszy moment i wtedy właśnie właściwie chodziłam do Pana Boga tylko po to, żeby mu wyrzucić swoje żale.
Ale po jakimś czasie ze wspólnoty Ruchu Światło Życie wyszłaś. Co sprawiło, że postanowiłaś zmienić wspólnotę?
Skończyłam liceum, rozpoczęłam studia, więc zaczęłam szukać duszpasterstwa, ale w sumie bywałam w różnych duszpasterstwach, nigdzie nie znalazłam miejsca dla siebie. I przez długi czas właśnie byłam takim sympatykiem bardziej wspólnot różnych niż takim członkiem aktywnym. I błąkałam się, poszukiwałam wspólnoty, która będzie mi właściwie odpowiadała tak naprawdę. No, ale tej wspólnoty nie znalazłam wtedy na tamten moment.
W pewnym momencie trafiłaś do wspólnoty wolontariuszy rekolekcji Jezus na stadionie. Jak do tego doszło?
Trafiłam jako wolontariuszka, to właściwie koleżanka powiedziała, że chce, żebyśmy się tam zapisały razem. I ja, mimo tego, że nie miałam jakiejś wielkiej potrzeby, zgodziłam się, żebyśmy we trzy tam poszły, ponieważ byłyśmy razem w liceum. Później nasz kontakt się trochę urwał i stwierdziliśmy, że jak będziemy we trzy razem coś tworzyły, to odbudujemy tą relację. I tak rzeczywiście się stało. A po rekolekcjach Jezus na stadionie zawiązała się wspólnota i tutaj też tak często mówię z żartem, że szukałam wspólnoty po całej Warszawie, a Pan Bóg przyszedł ze wspólnotą tuż pod mój dom, ponieważ ta wspólnota się utworzyła dokładnie w kościele moim parafialnym, więc miałam 5 minut pieszo, żeby tam pójść.
Czyli bodajże w Bazylice na Kawęczyńskiej, tak?
Katedrze Świętego Floriana. Mhm.
Może też była inna przyczyna tego, że zmieniłaś wspólnotę, bo o ile się orientuję, Ruch Światło Życie nie jest ruchem charyzmatycznym, może trafiłaś do Jezus na stadionie, bo potrzebowałaś jakiegoś uzupełnienia w swoim życiu duchowym, czy tak nie było?
Nie, Jezus na stadionie to była taka przygoda i to był właściwie taki prezent od Pana Boga, że ta wspólnota powstała, bo ja właściwie w pewnym momencie przestałam szukać już takiej wspólnoty stałej. Chodziłam sobie, jak były jakieś ciekawe wydarzenia i to mi wystarczało, a ta wspólnota przyszła do mnie wtedy, kiedy tego potrzebowałam i myślę, że to był dobry moment, a to, że była charyzmatyczna, to była też dla mnie taka nowość i taka zupełna zmiana i jeszcze nowe doświadczenie.
I czym się tam zajmowałaś na rekolekcjach Jezus na stadionie?
Byłam wolontariuszką, czyli miałam przydzielony swój sektor i opiekowałam się ludźmi w danym sektorze.
Wolontariusze, z tego co się orientuję, muszą wcześniej przejść tam chyba jakieś przeszkolenie.
Tak, przygotowania trwały chyba rok, jeśli dobrze pamiętam. Raz w miesiącu były spotkania, więc już wtedy zawiązała się wspólnota i dlatego powstała później wspólnota już po rekolekcjach, ponieważ szkoda było i nam, i organizatorom Jezus na stadionie, żeby ci ludzie wyszkoleni i tacy zgrani później razem nic nie tworzyli.
A czego was tam uczono na tym aż rocznym szkoleniu?
To było i szkolenie takie rozwijające duchowo, ale też przygotowujące do różnych sytuacji, które mogą się tam wydarzyć, czyli przede wszystkim uważności na ludzi, obserwacji i gotowości do pomocy. Takiej pomocy z miłością, z sercem, z otwartością. No, przewidywano, że mogą się dziać różne rzeczy, więc my też mieliśmy być przygotowani na wszystko.
Czy doświadczyłaś tego w czasie tej posługi, że albo innej posługi, że więcej otrzymywałaś niż dawałaś?
To znaczy, na pewno byliśmy tam bardzo wiele godzin, a ja nie czułam zmęczenia. Byliśmy tam chyba 12-14 godzin i czułam radość, że robię coś dla innych. I przebywam w takiej grupie ludzi, którzy też działają właśnie na rzecz innych ludzi i że tworzymy coś wyjątkowego, coś na skalę światową nawet, bo nie wiem, czy w innych krajach też takie się odbywają rekolekcje. Więc takie podbudowanie duchowe duże.
A w ogóle z życia masz takie doświadczenie, że jak coś robiłaś dla Boga i gdzieś tam dawałaś coś ludziom, to po jakimś czasie się orientowałaś, że no co prawda daję, ale widzę, że więcej dostałam.
Tak jest, tak, tak jest jak z miłością. Jak się dzieli, to się więcej jej dostaje, więc to prawda.
Kiedy rozmawialiśmy przez telefon bodajże wczoraj czy przedwczoraj, opowiedziałaś, że w tych dwóch wspólnotach przeżyłaś jakiś przełom. Jak było w wspólnocie siostry Tomaszy?
We wspólnocie siostry Tomaszy odnalazłam się, ponieważ odkryłam, że brakuje mi takiego przygotowania pod względem wiedzy. Wiedzy na temat tego, co jest w Piśmie Świętym, wiedzy na temat charyzmatów, takich podstaw zupełnych. A ta wspólnota była wymagająca. Siostra Tomasza jest wymagająca i uczyła nas bardzo dużo. Mieliśmy prace domowe, które należało odrabiać i było ciężko, ale dużo wiedzy zostawało i dowiedziałam się tego, czego w życiu bym sama pewnie nie odkryła, ponieważ na przykład książki, które siostra nam podsuwała, pewnie by mnie nigdy nie zainteresowały, gdyby nie były zadane jako praca domowa.
Ale w życiu duchowym nie zawsze jest tak łatwo i z górki. Jak ty sobie radzisz z trudnościami?
No właśnie różnie bywa. Teraz akurat jestem świeżo po zawierzeniu Matce Bożej i ten okres takich 33 przygotowań był dla mnie bardzo trudny, chociaż myślałam, że no w sumie 30 dni to nie jest nic takiego, a dopadło mnie i zniechęcenie, i taka obojętność, i takie poczucie, że to nie ma sensu, więc ja starałam się być wytrwała. Myślę, że wytrwałość jest takim kluczem i modlitwa, nieprzerywanie modlitwy, nawet jeżeli nic nie czujemy, to modlić się dalej i też czytanie książek, których święci opowiadają o swoich zmaganiach, to też jest takie umacniające i pocieszające, że nie tylko my to przeżywamy, ale inni też to przetrwali i można z tego wyjść potem zwycięsko.
Tym bardziej, że jest taka dynamika życia duchowego, że jak pisał święty Ignacy, jest pocieszenie i strapienie. Dobrze, to teraz piosenka w samą porę. Lubelska Federacja Bardów.
Czemu z twych żołnierzy miejsce w szyku znam? Żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Tam we mnie obłoki, obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para Danieli przykrywa się kmieją, noc wróży z nocnych modli. Na mnie już pora im, słowo za ciasne im, bez zaoprzerwy im, karta znaczona im, zimna koszula obejmie całunem. Jak i koło nas, tam we mnie granica, granica zacicha, tam grobla mizerna nadmiaru nie zbiera, tam strażnik zakładał przemytnika, noc wróży z ręki jokera. Na mnie już pora im, słowo za ciasne im, bez za obszerny im, karta znaczona im, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak i która. Na mnie już pora im, ciasne im, gest za obszerny im, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikona. Pozwól odejść już, że nie całkiem możesz wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, moje miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli mam trać. Na mnie już pora nim, słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas. Na mnie już pora nim, słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak ikonę.
Był jeszcze jeden przełom w twoim życiu. Na czym on polegał?
To był taki trudny moment, kiedy rozstałam się z moim chłopakiem. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Wydawało mi się, że to jest właśnie ten mój ideał wymarzony. I on nagle niespodziewanie odszedł. Ja się z tym nie mogłam pogodzić. To było bardzo trudne dla mnie, dlatego szukałam ratunku właśnie u Pana Boga. Zaczęłam chodzić na adorację bardzo często, ale chodziłam tam nie dlatego, żeby się modlić, tylko dlatego, żeby Panu Bogu wykrzyczeć swoje żale. I po prostu siedziałam w ławce, płakałam i mówiłam w myślach wszystkie moje zarzuty do Pana Boga, dlaczego tak się stało i dlaczego mi to robi. I wtedy wydarzyła się rzecz taka niezwykła dla mnie. Po raz pierwszy usłyszałam, że Pan Bóg mówi do mnie osobiście. Właśnie w takim momencie, kiedy byłam już nakręcona w tych swoich, wylewaniu swoich żali, nagle usłyszałam w sobie głos: uwierz, dziecko. I aż podskoczyłam na ławce, od razu przestałam płakać i spojrzałam na Najświętszy Sakrament. Chociaż było mi nadal smutno i byłam w takim ciężkim momencie, to zaczęłam się do Najświętszego Sakramentu uśmiechać i byłam pewna, że to Pan Bóg do mnie powiedział te słowa. I jeszcze dosyć długo potem przychodziłam tam przy Najświętszy Sakrament, żeby rozmawiać z Panem Bogiem, ale od tamtego momentu to już było zupełnie inaczej, było tak jakby lżej i zagościła nadzieja wreszcie we mnie, że widocznie tak Pan Bóg miał taki plan i coś chce mi przez to powiedzieć.
A to słowo uwierz, dziecko, jakoś pracowało w tobie?
Tak. Zaczęłam czytać Pismo Święte codziennie i to też było niezwykłe, bo to słowo z Pisma Świętego zazwyczaj mówiło wprost do mojego serca. Czyli na początku, kiedy byłam tak bardzo rozżalona, otwierały mi się fragmenty takie jak lamentacje, czy jakieś smutne fragmenty, kiedy ktoś, bohater z Pisma Świętego przeżywał też jakiś smutek, załamanie. I ja już nie musiałam krzyczeć do Pana Boga własnymi słowami, tylko czytałam ten fragment i on dokładnie oddawał to, co ja miałam w sercu. A później te fragmenty się zmieniały i weszłam w taki rytm, że codziennie czytałam fragment z Pisma Świętego i to już do tej pory tak zostało.
Tegoś cię karmi, umacnia?
Tak. To jest naprawdę, ja nie potrafię już właściwie iść spać, kiedy nie przeczytam na dobranoc jakiegoś fragmentu z Pisma Świętego.
A łatwo jest cały czas na 100% ufać Jezusowi?
Warto. Pan Jezus ma plan i wiem, że nawet te trudne momenty Pan Jezus zaplanował i wyprowadzi z tego coś, co my nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić.
Czy co, wynikałoby, że on ma kontrolę nad każdą sferą?
Myślę, że ma kontrolę, ale daje nam wolność. Czyli jeżeli my wybierzemy źle, to on też godzi się z tym złym wyborem, ale z tego złego wyboru chce wyciągnąć coś dobrego. Na pewno my się czegoś nauczymy, może inni ludzie się nauczą, ale Pan Jezus na pewno wie, jak zrobić z tego coś dobrego.
Mówiliśmy o twojej pierwszej czy drugiej wspólnocie oazowej, a potem trafiłaś do grupy tanecznej w Przymierzu Miłosierdzia. Dlaczego akurat do tej?
To też bardzo ciekawe. Ja przez całe życie tańczyłam i to był taki mój sposób na wolny czas i nie wyobrażam sobie życia bez tańca, ale w pewnym momencie od mojego zespołu, w którym byłam wiele lat, odeszłam i brakowało mi tańca. I to też zbiegło się z tym momentem właśnie, kiedy rozstałam się z tym chłopakiem i chciałam znaleźć nowe środowisko, nowych ludzi, nowych znajomych, żeby nie siedzieć w domu i nie lamentować, tylko właśnie, żeby coś robić. I trafiłam na ewangelizację na juwenaliach. Zapisałam się tak po prostu, bo rzuciło mi się w oczy gdzieś na stronie, na Facebooku pewnie. Nie wiedziałam zupełnie, na czym to polega. Nie wiedziałam, co to jest ewangelizacja i jak mam się tam zachowywać. I tam poznałam pierwszy raz ludzi nowych. Zapisałam się do grupy muzycznej, a kiedy zobaczyłam grupę taneczną z Przymierza, to opuściłam grupę muzyczną i zaczęłam tańczyć z grupą z Przymierza i wiedziałam, że to jest moje miejsce i że muszę do nich przyjść.
A czym dla ciebie jest taniec?
Taniec to jest taka radość, czysta radość, wolność. I tańcem można wyrazić to, co się ma w sobie. Jeżeli ma się smutek, to można to też pokazać. I tańcząc, ten smutek ucieka z nas. I wszystkie emocje można tańcem pokazać, wytańczyć i się ich pozbyć. No i to, taniec to jest taka forma najlepszego zbliżania ludzi. Kiedy wychodzimy na ewangelizację z grupą taneczną, to ludzie nie wiedzą, kim jesteśmy i widząc nasz taniec, po prostu się zatrzymują, bardzo często dochodzą do grupy i zaczynają tańczyć razem z nami. Nawet jeżeli w Boga nie wierzą, dopiero później dowiadują się, kim jesteśmy.
A jakiś feedback taki właśnie masz? Jakąś informację zwrotną od ludzi, którzy podeszli do was na ewangelizacji ulicznej i coś powiedzieli, co było dla nich istotne?
Tak. Bardzo często zdarzają się ludzie, którzy do nas podchodzą, najpierw zaczynają tańczyć, a dopiero potem z nimi rozmawiamy. I pamiętam, takie dziewczyny do nas dołączyły na ulicy, które szły po prostu na imprezę w sobotę. My byliśmy na Krakowskim Przedmieściu, mieliśmy ewangelizację i one powiedziały nam później, że jak się dowiedziały, że jesteśmy ze wspólnoty, że pierwszy raz, od kiedy przyjechały na studia do Warszawy, spotkały ludzi, którzy są w jakiejś wspólnocie i wierzą. One mówią, że do tej pory nie spotkały nikogo i myślały, że w Warszawie po prostu nikt do kościoła nie chodzi i były tak zszokowane tym, że nas spotkały, a my się tak świetnie bawimy na ulicy, jakbyśmy byli na imprezie, że aż nie mogły uwierzyć, że jesteśmy ze wspólnoty.
Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie wie, jak znaleźć swoje miejsce w życiu, to co byś mu powiedziała?
Myślę, że niech spróbuje znaleźć jakąś wspólnotę. To znaczy, po prostu musi pochodzić i popróbować. Ja też szukałam, próbowałam, aż w końcu znalazłam swoje miejsce. I wspólnota to jest taka grupa ludzi, która jest i rodziną, i grupą przyjaciół, i wsparciem w trudnych momentach. Więc na pewno łatwiej jest przechodzić różne trudne momenty, kiedy ma się taką grupę znajomych, przyjaciół wokół siebie.
A ty jak znajdujesz swoje miejsce w świecie, jakoś potrafisz odczytywać te znaki, gdzie one tkwią, co robić w danym momencie, jakie jest twoje powołanie, jaka jest wola Boża względem ciebie?
Cały czas myślę, że próbuję odczytywać. Właśnie w tej wspólnocie siostry Tomaszy mieliśmy taki fajny zwyczaj, wydaje mi się. Siostra wprowadziła nam tak zwany dziennik duchowy. To znaczy każdy z nas w zeszycie miał zapisywać to, co usłyszał od Pana Boga na adoracji albo które fragmenty Pisma Świętego go dotknęły w danym momencie dnia albo w tygodniu. I ja też prowadziłam taki dziennik duchowy. Kiedy się cofaliśmy potem po jakimś roku, kilku miesiącach, to okazywało się, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie jest przypadkowe i Pan Bóg prowadzi nas drogą dokładnie zaplanowaną. I te wszystkie fragmenty, te wszystkie wydarzenia, myśli, to wszystko się układa w jedną układankę i to ma sens.
Jak słuchać Ducha Świętego?
Myślę, że całym sobą. Duch Święty jest wszędzie i nas otacza i jest bardzo kreatywny, więc można słuchać i w czytaniu Pisma Świętego, i w relacjach z innymi ludźmi, i w wydarzeniach codziennych, i też w trudnościach. Po prostu być otwartym i chcieć go usłyszeć i znaleźć.
A czy to nie jest też tak, że musi się zmienić perspektywa życiowa, żeby umieć dostrzegać w wydarzeniach życiowych jakieś Boże działanie, albo w ogóle tak zacząć myśleć o życiu, że Bóg może poprzez drugą osobę, poprzez wydarzenie, poprzez, nie wiem, książkę, film, chcieć coś nam powiedzieć.
Musi się zmienić, tak, perspektywa. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że ten Duch Święty jest, no i otworzyć się na Niego i chcieć z Nim współpracować. Ja też kiedyś, mimo tego, że chodziłam do kościoła, nie upatrywałam w każdym wydarzeniu działania Bożego, czy jakiś pomysłu Ducha Świętego na mnie. To też przychodzi z wiedzą i myślę, że wiedzę też trzeba zdobywać na temat właśnie tego, że Duch Święty jest i jak On może działać i zgłębiać Pismo Święte, bo tam jest bardzo dużo mądrości, które nas też uczy patrzenia właśnie na takiej uważności, patrzenia na działanie.
A co twoim zdaniem Bóg myśli o tańcu dla Niego?
Po ostatnich tegorocznych rekolekcjach Jezus na Stadionie uważam, że jest tym zachwycony, dlatego że to dzięki niemu te rekolekcje ostatnie odbyły się właśnie pod tym hasłem, żeby wielbić Boga tańcem. I dlatego też powstała wtedy grupa taneczna na Jezus na Stadionie, specjalnie utworzona. I już przecież w Pismie Świętym pojawiały się fragmenty, że Dawid tańczył i wiele tych fragmentów o tańcu jest. Myślę, że Pan Bóg też cieszy się nami, jak tańczymy.
A to nie jest jakiś grzech, jak tak ktoś na przykład tańczy w kościele?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie jest to grzech.
Spotykałem takie materiały w internecie, że sprofanowano świątynię, tańczono w kościele.
Nie, wydaje mi się, że nie. Pan Bóg się nami cieszy i naszymi talentami i mamy się dzielić tymi talentami z innymi ludźmi. Więc jeżeli potrafimy tańczyć, dla Boga to jest chyba najlepsza forma tańca.
Czyli wychodziłoby na to, że istnieje więcej postaw modlitewnych, że tak powiem, niż klęczenie, stanie czy siedzenie.
No tak. Mamy modlić się całym sobą, więc oddawać chwałę tak jak nam dusza podpowiada i jak nas Duch Święty prowadzi.
Ty pracujesz jako nauczycielka, w swojej pracy mówisz o Bogu?
Staram się, chociaż nie mogę mówić tak otwarcie, ale zawsze jakoś tam staram się przekazać też te dobre wartości.
Zdarzyło ci się, że ktoś w życiu gdzieś tam, na przykład na ulicy podszedł do ciebie, albo nie na ulicy, tylko w pracy podszedł do ciebie i mówi: słuchaj, ty jesteś jakaś inna, ty żyjesz jakoś inaczej, co ty w sobie masz takiego? Coś w tobie świeci, skąd to bierzesz?
Tak, zdarza się. Szczególnie właśnie, kiedy wychodzimy na ewangelizację, ludzie podchodzą do nas i: dlaczego wy jesteście tacy szczęśliwi cały czas? Dlaczego wy się uśmiechacie? Coś się napiliście? Coś zjedliście? I naprawdę ludzie są, to są tacy ludzie, którzy często są bardzo przeciwni Bogu, ale podchodzą właśnie dlatego, że my tańcząc mamy cały czas uśmiech na twarzy i to nie jest sztuczny uśmiech, tylko ta radość wypływa ze środka. I też w relacjach z takimi osobami niewierzącymi, które mam wokół siebie, to te osoby mówią, że widać właśnie takie jakieś światło w oczach i w sposobie bycia. No, myślę, że to widać, że jak ktoś ma w środku Ducha Świętego, to on rozświetla całą osobę.
Do rozmowy powrócimy po piosence. Na całej połaci śnieg, Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora.
Śnieg, śnieg.
pociąg do Jasła,
na wzmiankę, że zgasła,
na zdarte dwa hasła,
słał, słał, aż zasłał,
na dobre pobudki,
na gorsze ich skutki,
na puste ogródki,
na dzionek za krótki,
na wsi nęble, na leśnie. Na kocham cię stale śnie, na żale, że wcale tak dalej,
tak dalej, tak dalej,
tak dalej,
tak dalej,
tak dalej,
śnie.
Sobie pomyślałem, że też trzeba bardzo uważać, żeby nie przegiąć w takiej dążności do wolności i otwartości, bo pewnie wspólnoty zielonoświątkowe powiedziałyby nam, masz już wszystko, masz Ducha Świętego, masz języki, po co ci jeszcze jakieś sakramenty?
Ja myślę, że sakramenty to jest nasza podstawa. Kiedy nie przystępujemy do sakramentów, to nie bierzemy tego, co Pan Bóg nam daje za darmo i co nas umacnia. I kiedy też nie oczyszczamy się w sakramencie spowiedzi, to tracimy kontakt z Bogiem. Ja widzę po swoim życiu, kiedy długo nie jestem u spowiedzi, jak potem coraz trudniej jest mi się modlić, coraz niechętniej sięgam po Pismo Święte, albo coraz bardziej skracam tą modlitwę i albo staje się ta modlitwa taka mechaniczna, czyli po prostu relacja zaczyna umierać.
Trzeba ją cały czas odżywiać?
Tak, trzeba. Trzeba, tak jak w relacji z ludźmi, to jest taka sama relacja.
Masz jakichś ulubionych świętych?
W zeszłym roku wybrałam sobie na cały rok świętego Judę Tadeusza i on właśnie był idealnym od spraw beznadziejnych, więc właśnie mnie prowadził w tych moich beznadziejnych perypetiach życiowych i do niego się modliłam. Trafiłam na niego też chyba w jakimś takim losowaniu internetowym, a później, chwilę później, jak go wylosowałam, trafiłam do kościoła na Placu Grzybowskim i tam jest jego obraz, więc stwierdziłam, że to jest potwierdzenie, że tak, że on chce, on też mnie wybrał i będziemy razem współpracować.
Kim jest dla ciebie Maryja?
Maryję odkrywam od jakiegoś czasu. Najpierw trafiłam na książkę o niej, Życie Maryi w wizjach mistyczek i świętych. I ta książka mnie zachwyciła, ponieważ Maryi jest bardzo mało w Piśmie Świętym, a ta książka opisywała jej życie od narodzenia aż do śmierci w pięknych wizjach. To, co się działo, co ona myślała, co ona robiła. I to jest absolutny wzór kobiecości dla mnie, pokory i taka najpiękniejsza z kobiet, jaka mogła istnieć.
A różaniec, często po niego sięgasz?
Tak, tak. Różaniec mam zawsze przy sobie w kieszeni. I teraz jestem akurat w trakcie nowenny pompejańskiej, więc tym bardziej jest cały czas obecny, właściwie przez cały dzień.
Ty należysz do takiej wspólnoty, która się nazywa Przymierze Miłosierdzia. Jego takim szczególnym charyzmatem jest pochylanie się nad ubogimi. Dlaczego ubodzy? Dlaczego szczególnie oni?
Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że wszystko, co uczyniście temu najmniejszemu, to mnieście uczynili, albo co nie uczyniliście, to tego mnie nie uczyniliście. I ta wspólnota skupia się na osobach nie tylko biednych, ale wszystkich osobach w potrzebie, czyli też osobach, które wydaje się, że zewnętrznie są zamożne, ale duchowo są ubogie, bo nie spotkały Boga. Czyli tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich, od bezdomnych przez te osoby, aż do tych osób, które są właśnie takie po prostu ubogie duchowo.
Może ktoś ze słuchających nas chciałby przyjść na spotkanie Przymierza Miłosierdzia. Gdzie można na nie trafić?
Zapraszamy. Nasze spotkania są w każdą środę przy metrze Marymont na ulicy Gdańskiej 1. Godzina 19.
Zmierzając ku końcowi, warto by wyjaśnić wątek, który pojawił się na początku 33-dniowego zawierzenia Maryi. Myśmy tego wątku wtedy nie rozwinęli. Na czym to zawierzenie polega?
Tak naprawdę to zawierzenie to jest zawierzenie Jezusowi, ale przez ręce Maryi, ponieważ święty Ludwik de Montfort, który napisał taką książeczkę małą, niebieską, traktat o doskonałym nabożeństwie, napisał tam, że Maryja jest najprostszą drogą do Jezusa, ponieważ ona przez 33 lata jego życia była z nim cały czas i zna go najlepiej, więc najlepiej oddać się przez jej ręce i ona to zrobi najdelikatniej i najpiękniej. Zawierzenie polega na tym, że przez 33 dni, czyli tyle, ile Jezus żył na świecie, przygotowujemy się przez modlitwy, rozważamy fragmenty z Pisma Świętego, czytamy właśnie traktat. I następnie 33 dnia składamy taki akt zawierzenia oficjalnie, że zawierzamy się Jezusowi przez ręce Maryi. I od tej pory jesteśmy tak zwanymi niewolnikami Maryi, czyli jesteśmy pod jej płaszczem, pod jej opieką.
Ale ktoś może powiedzieć, że to brzmi strasznie, niewolnik Maryi?
Tak, brzmi strasznie, ale tak naprawdę to same korzyści i duchowe z tego płyną i taka lekkość, że jesteśmy, tak jak naprawdę jesteśmy w rękach matki, która się nami cały czas będzie opiekować od tej pory i jesteśmy jej bardzo bliscy, jej sercu i ona wie, że my oddaliśmy jej wszystko, więc ona teraz też zrobi dla nas wszystko, co najlepsze.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo Przymierze Miłosierdzia jest związane mocno z sanktuarium na Siekierkach, gdzie objawiała się Matka Boża, na Siekierkach w Warszawie, w okolicach Wisły. Tam także odbywają się takie warsztaty Talita Kum. Czy ty w nich brałaś udział?
Tak, to jest taki pierwszy krok, żeby wstąpić w pełni do Przymierza Miłosierdzia, to polecam właśnie zacząć od rekolekcji Talita Kum. 2 dni pełne przeżyć duchowych, emocji, naprawdę świetne rekolekcje. Ja jak trafiłam na rekolekcję Talita Kum, to byłam po wielu innych rekolekcjach i myślałam, że już nic mnie w życiu przełomowego nie spotka. Natomiast te rekolekcje przeżyłam bardzo mocno i sama byłam zdziwiona, że tyle można wyciągnąć w przeciągu 2 dni rekolekcji.
Więc zachęcamy. Naszym gościem była Agnieszka. Dzięki serdeczne za przybycie i z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.